Mam nadzieję, że w takim nastroju jest Paweł Bobołowicz i cieszy się z tego, że już działa Radio Dwóch Stolic, Radio w Krakowie, Radio w Warszawie i Radio na www.net.fm.
Bardzo się cieszę, jest mi tylko przykro, że nie mogłem być wczoraj i to jest jedyny smutek z dzisiejszego poranka, ale tak, oczywiście to jest fantastyczne być w tym samym miejscu, a jednak całkowicie innym i to, że jesteśmy już w eterze, to sprawa nadzwyczajna, wspaniała, niewątpliwie nowa era naszego radia.
Ale
gratulacje, Krzysztof.
Gratulacje, Pawle, ale 11 nie byłeś tu, bo 11 listopada byłeś w Kijowie, jak święto stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości w stolicy Ukrainy przebiegało.
Opowiadałem o tym na antenie, łączyliśmy się oczywiście 11 listopada, opowiadałem o tym, jak społeczność polska Kijowa organizuje te obchody, ale warto powiedzieć o tym, co wtedy jeszcze nie zdążyło się zmieścić w naszej rozmowie. Oczywiście Ukraina też pamiętała o święcie niepodległości. Życzenia od samego rana składali najważniejsi politycy i przedstawiciele państwa ukraińskiego, prezydent Poroszenko, premier Hrojsman, minister spraw zagranicznych. W Kijowie most pieszy, może pamiętasz z naszych wycieczek po Kijowie, to taki most, który łączy Kijów, centrum Kijowa z Ostrowem, wyspą Truchanową. Przepiękny most został oświetlony w kolorach biało-czerwonych przez cały dzień. Właśnie tak wyglądał ten most w centrum Kijowa, przypominając o święcie niepodległości Polski. Zresztą w kolorach, w barwach narodowych też była ukraińska ambasada w Warszawie. Ukraińcy od samego rana właściwie, ja osobiście otrzymałem mnóstwo gratulacji, pozdrowień związanych z świętem niepodległości. Ten dzień był też przez naszych sąsiadów dobrze, co najmniej przyjęty na Ukrainie.
Ale najważniejsza rzecz, najważniejszy proces, który dzieje się na Ukrainie, to uniezależnianie się cerkwi ukraińskiej od Moskwy.
Jesteśmy świadkami procesu właściwie o skali historycznej niewyobrażalnej, bo z jednej strony, jak sobie o tym pomyślimy, to co się dzieje w cerkwi na wschodzie, musi gdzieś narzucać analogię z wydarzeniami z 1054 roku, ze schizmy i właściwie tutaj jest wiele podobnych rzeczy, bo to, co jest związane z cerkwią na Ukrainie, dotyczy całej cerkwi prawosławnej, a nie jest to tylko proces wewnętrzny ukraiński. Świadczy o tym przede wszystkim reakcja Moskwy. W takim najprostszym telegraficznym skrócie mamy do czynienia z sytuacją, gdzie powracamy właściwie do stanu prawnego w cerkwi prawosławnej z XVII wieku. Konstantynopol unieważnił dokumenty, które były podstawą zwierzchnictwa Moskwy nad Kijowem w rozumieniu zwierzchnictwa właśnie tego cerkiewnego. To wywołało furię w Moskwie, reakcje, które wręcz są zaskakujące, jeśli chodzi szczególnie o takie środowiska jak środowiska cerkiewne, ale z drugiej strony, jeżeli zrozumiemy, że cerkiew jest moskiewska, jest absolutnie elementem mechanizmu państwowego w Rosji, to oczywiście jest to łatwiej wytłumaczalne. Zresztą też jakby te pewien ciąg logiczny wydarzeń. 11 października Konstantynopol uznaje, że ukraińska cerkiew wycofuje się z pewnych decyzji wcześniejszych, tych właśnie XVII-wiecznych, ale też zdejmuje anatemę wobec Filareta, czyli zwierzchnika cerkwi prawosławnej Patriarchatu Kijowskiego, wobec Makarego. To druga cerkiew niezależna od Moskwy na Ukrainie i tym samym doprowadza do procesu, gdzie te cerkwie do tej pory nieuznawane stały się światem prawosławia. I wtedy Moskwa zaczyna reagować alergicznie, ale jak reaguje? Najpierw nie odzywa się cerkiew, tylko najpierw odzywa się Rada Bezpieczeństwa Narodowego Federacji Rosyjskiej, która zbiera się na posiedzeniu pod przewodnictwem Putina i to ona najpierw stwierdza, że decyzje Konstantynopola są złem i to dopiero na tej podstawie biskupi prawosławni moskiewscy potępiają decyzję cerkwi ukraińskiej. Dzisiaj jesteśmy w całkowicie innym momencie, bo już właściwie te procesy uniezależniania się ukraińskiej cerkwi trwają. W tym momencie patriarchat moskiewski, który jest takim delegaturą moskiewskiej cerkwi na Ukrainie, on jest właściwie w defensywie i on musi podejmować jakieś działania. Podejmuje działania historyczne zresztą, jeśli chodzi o funkcjonowanie cerkwi. W tym momencie pozostaje tylko do uzgodnienia ważne rzeczy, ale one są sprawami technicznymi. Kiedy zostanie wręczony tomos, czyli właściwie ten dokument uznający autokefalię, niezależność już pełni cerkwi ukraińskiej. No i jak ona będzie wyglądała, jak będzie wyglądało to samo połączenie cerkwi. Wiadomo, że cerkiew prawosławna chce, żeby zachować jedność, czyli w tej cerkwi ma być miejsce zarówno dla tych, którzy przez lata budowali ukraińską cerkiew, ale też dla tych, którzy chodzili, byli wiernymi cerkwi, która no, była cerkwią moskiewską, ale chodzili tam do tych kościołów, do tych cerkwi, dlatego, że czuli, że to jest cerkiew po prostu kanoniczna, czyli jest częścią tego świata prawosławnego, a nie dlatego, że jest cerkwią podporządkowaną Moskwie. No i dzisiaj Konstantynopol, ale też kapłani i politycy na Ukrainie próbują połączyć te procesy. Myślę, że one nawet w listopadzie mogą uzyskać jakiś swój koniec.
Bardzo ciekawy, analityczny artykuł jest w ostatnim wydaniu Kuriera Wnet na 8 stronie, artykuł Pawła Bobołowicza, ale czy udało ci się porozmawiać z którymś z hierarchów Kościoła Prawosławnego, z Filaretem?
Zdradzę może tajemnicę. Ta rozmowa, mam ją obiecaną w momencie przełomowym i myślę, że do niej dojdzie. Teraz rzeczywiście te wydarzenia są tak bardzo dynamiczne i tak szybko się zmieniają, że nawet zdobywa komentarzy powoduje, że bardzo często na drugi dzień one już są nieaktualne, więc czekam na moment, kiedy zapadną już ostateczne decyzje i mam nadzieję, że nasi słuchacze bardzo szybko będą mogli usłyszeć głos Filareta, być może zwierzchnika nowej cerkwi. To nie jest przesądzone, chociaż tak
bo jak... jest spór wewnątrz cerkwi prawosławnej.
Oczywiście jest spór wewnątrz cerkwi prawosławnej. Mogą być też pewne ustępstwa hierarchów. Wszyscy szukają takiego elementu, który połączy nową cerkiew, a nie stworzy tą cerkiew od razu z poważnym problemem na samym początku. Filaret jest osobą, która przez dużą część wiernych cerkwi prawosławnej na Ukrainie może nie być zaakceptowana, ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że to właśnie on doprowadził do tego procesu. To on się upierał i stawiał cały czas tę sprawę autonomii cerkwi ukraińskiej jako priorytet swojego funkcjonowania. I zresztą jest to postać bardzo istotna też z tej perspektywy, którą my reprezentujemy, z perspektywy jego spojrzenia na chociażby kontakty cerkwi z kościołem rzymskokatolickim. I tutaj taki bardzo symboliczny element. Przecież to ten patriarcha prawosławny, chyba tak jak on sam twierdził, jedyny, na pewno na tamtym obszarze jedyny, który modlił się w momencie śmierci świętego Jana Pawła II, modlił się w jego intencji, który podkreślał ten niezwykły charakter pontyfikatu Jana Pawła II. I myślę, że to jest bardzo pozytywna przesłanka na ewentualne zwierzchnictwo Filareta nad cerkwią prawosławną i być może między innymi właśnie na relacje z katolikami.
A skąd Konstantynopol czerpie swoją siłę? Patriarcha Konstantynopola?
No, oczywiście, pewnie przede wszystkim patriarcha Konstantynopola by powiedział, że z siły Kościoła Prawosławnego, który jednak jest potężnym organizmem. My trochę inaczej na to patrzymy, bo jesteśmy w tym obszarze, który jest oczywiście zdominowany przez zachodni kościół, przez kościół łaciński, ale kościół prawosławny, pamiętajmy, że jest też...
Apostolski.
Też kościołem apostolskim. Pamiętajmy, że święty Jan Paweł II od początku swojego pontyfikatu prowadził działania, które zmierzały nie tylko do dialogu, ale właśnie do tego momentu, kiedy moglibyśmy mówić przynajmniej o perspektywie jedności kościołu, bo przecież to jest tym dążeniem. Zapominamy o tym często, ale pamiętajmy, że przecież wzajemnie uznaje się biskupstwo kościołów, chociaż to są, dzielą nas pewne elementy doktrynalne w mniejszym stopniu, a bardziej historyczne po prostu. I być może dzisiaj też właśnie widzimy, jak rodziła się ta schizma na początku w XI, XII wieku, bo przecież to był proces, chociaż jest związany z jedną datą, ale to był proces, który przebiegał przez stulecia właściwie. I być może dzisiaj też widzimy te procesy i pamiętajmy, że one nie mają przyczyny, dzisiaj na pewno nie mają w ogóle przyczyny doktrynalnej, tylko mają przyczynę polityczną.
Ale w Moskwie pojawiły się dawno, te 300-400 lat temu idee trzeciej Jerozolimy, Nowego Rzymu. Teraz ten proces przyspiesza i rozumiem, że cerkiew moskiewska chce oddziaływać i też zastanawia się, które z cerkwi przyłączą się do tego ruchu moskiewskiego.
No faktycznie październikowe decyzje powodują, że cerkiew moskiewska decyduje się na odłączenie się od świata reprezentowanego w prawosławiu przez Konstantynopol i tworzenia faktycznie, tak jak powiedziałeś, Nowego Rzymu. W tym momencie ma wyobrażenie, że uda jej się przyjąć świat prawosławny, ale wydaje się, że raczej tutaj jest przegrana na tej pozycji.
byliśmy w Kijowie. Paweł Bobowicz jest w studio w budynku Pasty na 5 piętrze, ale za chwilę będziemy mieli połączenie z Wilnem, ale zanim to się stanie, to posłuchajmy, bo w Wilnie pan Zbigniew Lewicki miał pomysł na to, żeby lokomotywy zagrały hymn Polski. Posłuchajmy. Czy uda nam się posłuchać? Uda. Przy telefonie jest autor tego pomysłu, dyrygent, muzyk, skrzypek z Państwowej Orkiestry Symfonicznej z Wilna, pan Zbigniew Lewicki. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Co panu w duszy zagrało, że wpadł pan na taki pomysł?
No, to nie był jakby już całkiem nowo upieczony pomysł, dlatego że koleje litewskie odegrały podobnie hymn już w lutym miesiącu, bo była niepodległość Litwy. I to, no, litewski hymn to jest taki bardziej spokojny, no taki zrównoważony, a polski to jest taki, no, bardziej żywiołowy, można tak powiedzieć, bardziej skoczny, bo to jest w takim rytmie mazurka. I ja zaproponowałem, że tu by bardzo wypadałoby, żebym ja z tymi lokomotywami też zagrał na skrzypcach. No i ci maszyniści chętnie zgodzili się, tym bardziej, że część z nich to są też Polacy. No, te takie... Ja nie spodziewałem się, że tak nauczą się szybko grać, bo to jest... Polski hymn jest bardziej szybki niż litewski.
Ale dużo było prób, dużo było takiej, ćwiczyli maszyniści bardzo długo, czy
no,
też...
Oni ćwiczyli też niezależnie, bo to gdzieś trwało około 2 tygodni, te przyszykowania. Oni tam sami też odbywali, to było dość trudno zrealizować, dlatego że trudno było zebrać w jednym czasie tyle lokomotyw w jednym miejscu, dlatego że to przecież są no, robocze pojazdy, one musiały być na trasie i obsługiwać jakieś tam pociągi. Dlatego tak, wspólne to tylko takie dwie były próby, a tak raczej w grupkach trzeba było, no, po kilka tych dźwięków ćwiczyć.
A jak wielu świadków było grania przez maszynistów hymnu polskiego?
No, to znaczy, to nie było, to było w zajezdni takiej, to nie było na samej stacji. Dlatego tych takich ludzi postronnych nie było dużo, ale wszyscy, którzy tam obok byli, to zaraz wyciągali swoje smartfony i zaraz to wszystko nagrywali, filmowali, bo to dla nich było takie też bardzo ciekawe zjawisko.
Jest pan pierwszym skrzypkiem w Orkiestrze Państwowej Symfonicznej w Litewskiej.
Orkiestra... Tak, już wiele lat jestem. Aha.
Orkiestra to jest taki organizm. Wszyscy w orkiestrze się znają. Czy czasami w tej orkiestrze są dyskusje polityczne, dyskusje między Polakiem a Litwinem, pierwszym skrzypkiem Polakiem, a muzykami litewskimi?
No nie, raczej takich dyskusji politycznych, raczej wszyscy tutaj rozważają te sprawy wewnętrzne, powiedzmy litewskie, tą litewską politykę, natomiast sprawy międzynarodowe, te jakby polsko-litewskie, nie są poruszane. W zasadzie wszyscy są przyjaźni w orkiestrze i niektórzy Litwini też mówią po polsku i to jest bardzo przyjemnie. I oglądają też polską telewizję i czytają polską prasę, dlatego no, tak specjalnie nie zauważyłem. Czasami są takie żarty, no takie żartobliwe pod hasłem Wilno nasze, bo to dla Litwinów jest taki może temat do siostry, dlatego że oni, no, że częściowo to jest przedstawiane, że Wilno było okupowane, kiedy Polska zdobyła niepodległość, ale tak nie było i teraz nie, i współcześni ludzie to doskonale rozumieją. Rozumieją, że tu Polacy mieszkali i mieszkają do tej pory, bo bardzo dużo Polaków tu mieszka i było bardzo, no niesamowite święto, było bardzo dużo tego, tej polskości i tego wzruszenia i tych zniczy u Piłsudskiego, bo ten Piłsudski też tak ciekawie postąpił, że swoje serce tu dedykował w Wilnie.
Był też polonez tańczony przez Stopar i oświetlony jakiś bardzo ważny budynek w Wilnie.
A, to Góra Trzech Krzyży, tak, to jest taki na górze budynek upamiętniający pierwszych franciszkanów, którzy zginęli tam niosąc wiarę chrześcijańską i teraz tam są trzy krzyże, zbudowane też między innymi przez architekta Biwulskiego, polskiego architekta.
A jak pan przeżył ten dzień niepodległości, stulecia odzyskania niepodległości?
No, ja cały czas byłem w ruchu, bo było mnóstwo imprez tutaj w Wilnie, a już byłem po swoim występie z Lokomotywami, bo skończyliśmy to nagrywać w piątek, dwa dni przed tym świętem, żeby to jeszcze zdążyli wszystko zmontować i przedstawić. Także byłem też na Rosie, byłem na koncercie, był piękny jazzowy koncert, też byłem na przyjęciu, no a szczególnie cieszyłem się, odwiedziłem wieczorem tatusia i trafiłem, oglądał właśnie film Od niepodległości, transmitowany przez telewizję Polonia. To naprawdę tak mi się spodobał. Ja nigdy takiego niczego nie widziałem i nie spodziewałem się, że coś takiego może być w ogóle, że jest tyle kroniki tej filmowej. I z przyjemnością wczoraj też oglądałem powtórnie ten film w internecie, bo jeszcze jest dostępny do dzisiaj, do wieczora.
Rzeczywiście ten film robił wielkie wrażenie poprzez ilość tych dokumentalnych zdjęć, właściwie wydobyte z jakichś archiwum. Nie wiedzieliśmy o tym, że tyle zdjęć na przykład Józefa Piłsudskiego, który jest w Wilnie na defiladzie, że takie zdjęcia się w ogóle zachowały.
Tak, ja też nie wiedziałem. No, ja wiedziałem, są zdjęcia, gdzie jest wojsko na, te było znane zdjęcie, gdzie wojsko na ulicy Centralnej, tu przy katedrze też, ale takie na przykład te wszystkie przejście przed Ostrą Bramą, te powitania i to takie jest wzruszające naprawdę, bo no, te Wilno tutaj takie polskie zostało w społeczności tej polskiej, dlatego to budzi takie duże uczucia.
To prawda. A pana tata urodził się w którym roku?
Mój tata urodził się w 1933 roku. Właśnie urodził się w Polsce. I pamięta te wszystkie czasy i pamięta te też trudne czasy, kiedy władze się zmieniały co roku, bo to i bolszewicy zaraz przyszli w 1939, później do Litwy to przypadło. Później jakby, kiedy znów ta sowiecka władza zajęła, wyglądało, że może to wróci do Polski, ale już nie wróciło, no i ludzie wyjeżdżali też masowo i wszyscy krewni w zasadzie rodziny dziadka tam wyjechali, tylko dziadek przez przypadek nie wyjechał, bo miał właśnie operację poważną w tym czasie i przepuścił ten cały transport i tak zostaliśmy tutaj.
I podtrzymujecie biało-czerwoną flagę w Wilnie. Bardzo serdecznie.
Tak. No właśnie, i też chcę powiedzieć, że z przyjemnością tą sobie wywiesiłem na domu polską flagę. Także no to też świadczy o tym, że w Litwie jest swoboda i mogę sobie świętować tą niepodległość i mieć swoją polską flagę. Bardzo cieszyłem się i mam na Facebooku nawet zdjęcie z tą flagą w swoim profilu, także gdy ktoś chce mnie odwiedzić na Facebooku, Zbigniew Lewicki, to jestem tam też w czerwonej kurce z białym szalem i z tą flagą, także dopasowany całkiem.
A jak ktoś chce posłuchać, jak pan gra na skrzypcach, to proszę się pojechać do Wilna i posłuchać Państwowej Orkiestry Litewskiej, gdzie pan Zbigniew Lewicki jest maestro pierwszym skrzypkiem.
Zapraszam serdecznie. Tak.
Wszystkiego dobrego, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Jest godzina 7:00. 36. Słuchają Państwo Poranka Wnet w Warszawie na 87,8, w Krakowie na 95,2. Paweł Bobołowicz na pewno chce skomentować to, co przed chwilą usłyszał.
To powiem, że w Kijowie też słuchamy Radia Wnet, ale słuchamy przez internet, to też jest możliwe. A oczywiście słuchając tego, jak ten dzień był świętowany w Wilnie, przypominam o sobie od razu te wydarzenia sprzed kilku dni, jak polska społeczność zorganizowała te obchody, jak spotkałem radośnie śpiewającą grupę zespół Czerwone Maki, zespół Polskiego Stowarzyszenia Zgoda. Polacy, mieszkańcy Kijowa śpiewali polskie patriotyczne pieśni w głównym miejscu obok katedry na Włodzimierskiej Górce. Zebrali się już właściwie po tych wszystkich uroczystościach, które były uroczystościami oficjalnymi, gdzie spotykali się na cmentarzach, pamiętając o tych naszych rodakach, którzy tam są pochowani, ale jeszcze na sam koniec po prostu stali przy konkatedrze i śpiewali polskie pieśni patriotyczne. Na taki moment właśnie, w takim momencie z nim się tam spotkałem.
Ponieważ uroczystości mogą być przedłużone, to teraz uroczysty moment. Paweł Bobołowicz po wielu latach dostaje legitymację Radia Wnet, legitymację dziennikarza, chociaż dziennikarzem jest od zawsze, ale teraz widzisz, jaka ładna legitymacja.
Śliczna legitymacja, ale przyznaję się szczerze, że to nie jest tak, że nie miałem wcześniej legitymacji Radia Wnet, tylko niestety została mi skradziona, także ale życie dziennikarza bez legitymacji, szczególnie na wschodzie, jest dosyć ciężkie, bo dokument to jest tam podstawa.
Jest godzina 7:38.